Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Szwecja już prawomocnym członkiem NATO. Polska świętowała 25 lat w tej organizacji, a nasz premier i prezydent wrócą ze Stanów Zjednoczonych z nowoczesną bronią dla naszej obronności. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Prezydent Andrzej Duda będzie dziś w Brukseli. Odwiedzi kwaterę główną NATO i spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Tematem będą rozmowy, które polskie władze przeprowadziły w Stanach Zjednoczonych z prezydentem Joe Bidenem. Wizyta polskiej delegacji w Białym Domu przypadła w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO. Amerykański przywódca przyjął prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska. Efektem wizyty za oceanem będzie m.in. zakup 96 śmigłowców szturmowych Apache dla polskiej armii. Więcej o wizycie prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych już za kilka minut w rozmowie z gościem audycji Pomoże Polska Europa. Szwecja została oficjalnie powitana w NATO. Flaga tego kraju zawisła przed kwaterą główną w Brukseli, a także przed sojuszniczymi dowództwami w belgijskim Mons i amerykańskim Norfolk. Jest zgoda w Unii Europejskiej na 5 miliardów euro na dozbrojenie Ukrainy w tym roku. Kompromisowe rozwiązania uzgodnili ambasadorowie krajów członkowskich, przełamując impas w rozmowach i kończąc wielomiesięczne negocjacje. Uzgodnienia przewidują modyfikację Europejskiego Funduszu Pokojowego. To z niego do tej pory zwracano państwom członkowskim pieniądze za koszty związane z dostawą uzbrojenia na Ukrainę. Teraz z funduszu będą przede wszystkim finansowane wspólne zamówienia na zakup sprzętu wojskowego. Węgierski komisarz do spraw rozszerzenia lekko łagodzi ton w sprawie Ukrainy. Rozpoczęcie negocjacji członkowskich możliwe będzie jeszcze w czerwcu. To efekt ostatniego spotkania ambasadorów krajów członkowskich. Wcześniej Węgry próbowały opóźnić rozpoczęcie rokowań do jesieni. Zatwierdzenie pierwszego wniosku Polski o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy jest na ostatniej prostej. Chodzi o 6 miliardów 300 milionów euro. Jeszcze w tym roku Warszawa chce złożyć kolejne wnioski o wypłatę w sumie 23 miliardów z dostępnej 60-miliardowej puli. Czasu na wykorzystanie wszystkich funduszy z KPO jest coraz mniej, bo do końca 2026 roku. Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany niecałe 2 lata temu, ale od tego czasu był zamrożony, bo komisja zarzucała Polsce brak gwarancji niezależności sądownictwa. Pod koniec lutego uznała, że wdrażany przez nowy rząd plan naprawy wymiaru sprawiedliwości pozwala na odblokowanie pieniędzy. Jest wstępna zgoda na rozszerzoną liczbę wykroczeń, za które kierowcy będą ścigani i karani w całej Unii Europejskiej. Negocjatorzy krajów członkowskich i Europarlamentu uzgodnili kolejny element pakietu bezpieczeństwa drogowego dotyczący wymiany informacji między państwami o niesubordynowanych kierowcach. Ustalenia muszą być jeszcze zatwierdzone przez unijne rządy i cały Parlament Europejski. Lotnisko w Monachium było wczoraj sparaliżowane strajkiem. To efekt protestu personelu pokładowego Lufthansy. Żaden samolot tej linii ze stolicy Bawarii wczoraj nie poleciał. Stewardesy i stewardzi walczą o wyższe płace i lepsze warunki zatrudnienia. Personel pokładowy skończył strajk przed północą. Dziś protest odczują pasażerowie na innych lotniskach Niemiec w Berlinie, Hamburgu, Kolonii, Karlsruhe i Stuttgarcie. Strajkować mają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czyli również kontrolę pasażerów i bagażu. Jeśli wszyscy związkowcy dołączą do protestu, z 5 lotnisk nie może dziś polecieć żaden samolot.
Rozmowa o Europie.
Ta historyczna wizyta upamiętniła 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO i podkreśliła zaangażowanie obu narodów w sojusz północnoatlantycki, dzięki któremu wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Tak czytamy w komunikacie Białego Domu po spotkaniu prezydenta Joe Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. O znaczeniu i okolicznościach tej wizyty porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się państwu.
Taka wizyta nie zdarza się codziennie. Panie profesorze, kurtuazyjna czy realnie ważna?
To na pewno była bardzo ważna wizyta, bo rzeczywiście nie przypominam sobie, żeby do Białego Domu było zaproszonych dwóch tak wysoko umiejscowionych w hierarchii sprawowania władzy urzędników, prezydent i premier państwa sojuszniczego. Nie przypominam sobie, to nie jest tylko kurtuazja. Tam na pewno zdecydowanie więcej tematów, czy podczas spotkania, czy zakulisowych było prowadzonych.
możemy określić, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką przywiozą do Warszawy prezydent i premier?
To jest oczywiście bardzo trudne, ponieważ nie uczestniczyliśmy we wszystkich rozmowach. Natomiast to, co możemy powiedzieć, te informacje, które już do nas dotarły o propozycji bardzo wysokiego kredytu, 2 miliardy dolarów na zakup uzbrojenia amerykańskiego, propozycja zakupu bardzo zaawansowanych technologicznie helikopterów Apache, to na pewno nie wszystko, o czym głowy państwa rozmawiały. Myślę, że odpowiedzi należałoby poszukiwać także w rozmowach na poziomie politycznym między polskimi przedstawicielami a reprezentantami nie tylko Białego Domu, ale także szczególnie Kongresu. Myślę tutaj o rozmowie, którą prezydent Duda odbył z Michaelem Johnsonem. Tu jest kwestia oczywiście pomocy dla Ukrainy. Jestem pewny, że i premier Tusk zabiegał o to, ale nadal to nie wyczerpuje tych tematów, które mogły być podejmowane. Zwróćmy uwagę, że do tego spotkania doszło zaskakująco wręcz szybko. Ta propozycja przyszła po wizycie premiera Tuska w Berlinie i w Paryżu, czyli rozmowy Trójkąta Weimarskiego prawdopodobnie skłoniły administrację Bidena, aby wsłuchać się w to, co kombinują Europejczycy, bo tutaj te państwa, Polska, Francja i Niemcy, zdecydowanie mają bardzo silny głos w Unii Europejskiej. Rola Polski zresztą tak geopolitycznie, ale i gospodarczo, no i politycznie rośnie w tym układzie. To, że premier Tusk zaraz z tego spotkania udaje się ponownie na spotkanie z przedstawicielami rządów niemieckiego i francuskiego, świadczy o tym, że to jednak tematy zakresu współpracy między europejskimi sojusznikami a Stanami Zjednoczonymi mogą być kluczem tych rozmów.
Pretekstem do spotkania za oceanem było 25 lat Polski w NATO. Panie profesorze, jesteśmy w stanie sobie dziś wyobrazić, że Polski nie ma w tym sojuszu?
Nie, na krótką metę bym powiedział nie, natomiast zawsze należy mieć horyzont czasowy dłuższy i perspektywy i nie powinniśmy ufać, że zawsze tak będzie, jak jest dzisiaj. To znaczy powinniśmy się przygotowywać na różne ewentualności, także i takie, które swego czasu głosił prezydent Trump, były prezydent Stanów Zjednoczonych i kto wie, czy nie przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. W tym roku przecież mamy wybory. Stąd bardzo zasadne jest to, że przywódcy europejscy między sobą dyskutują, co zrobić na wypadek, gdyby Stany Zjednoczone chciały się wycofać z militarnej ochrony, współpracy z państwami europejskimi. To oczywiście niepokoi administrację Bidena i dlatego też te konsultacje są. Skoro chcieliśmy i rzeczywiście nasza rola w Europie także w pewnym sensie w świecie rośnie, to powinniśmy przygotowywać się także do brania odpowiedzialności za różne obszary naszej aktywności. I w tym układzie oznacza to, że przygotowujemy sojusze polityczne i sami rozwój gospodarczy tak, aby w przyszłości w większym stopniu brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo nasze, naszego państwa, ale i też naszych sojuszników.
Wszyscy doskonale znamy hasło „Chcesz pokoju? Szykuj się do wojny”. Do niedawna to było hasło, a dziś należy to traktować jako plan?
Premier Tusk na spotkaniu z prezydentem Bidenem powiedział o tym, że już żyjemy w świecie przedwojennym. Bardzo mocne stwierdzenie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o nas, o Polskę, to będąc dzisiaj w Sojuszu Północnoatlantyckim, ja nie widzę tego zagrożenia w horyzoncie kilkuletnim przynajmniej. Co nie znaczy, że wojna na Ukrainie w tym czasie musi wygasnąć, albo to nie znaczy, że jakiś szaleńczy plan nie spowoduje, że Putin chociażby, o czym się spekuluje, zresztą straszy Europę, ale nie dajmy się tak zwieść, wykorzysta broń atomową, tudzież najedzie państwa bałtyckie. Nie sądzę, żeby to miało nastąpić. Ale to nie znaczy i bardzo słusznie, że politycy unijni, natowscy o tym rozmawiają. My musimy rzeczywiście przygotować się do tego, aby nasza siła odstraszania była tak duża, że nie warto prowadzić wojny. W ten sposób zabezpieczymy sobie pokój i rozwój.
Z punktu widzenia Polski, a nawet naszego regionu Pomorza, w którym żyjemy, to, że od kilku dni Szwecja już formalnie jest w sojuszu, jest ważne?
Tak, to formalizuje tę współpracę, która de facto już była wcześniej. Pamiętajmy, że zabezpieczenie dla państwa szwedzkiego już wcześniej było gwarantowane przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, przynajmniej przez te państwa, ale jeszcze kilka tutaj zachodnich silnych państw wspierałoby w razie czego Szwecję. Natomiast teraz już mamy sformalizowaną tą współpracę. I jakby potencjały militarne, którymi dysponujemy, broni konwencjonalnej na pewno, jest zdecydowanie silniejszy od rosyjskich możliwości, więc nie sądzę, by Putin chciał realnie rzeczywiście przystąpić do ataku przeciwko państwom NATO, ale to mówimy o racjonalnym myśleniu. Nie można wykluczyć, że Putin będzie działał w pewnym momencie nieracjonalnie. Ta wojna przeciwko Ukrainie uważam, że była decyzja nieracjonalna. Ale ona się nie skończyła, a Putin walczy o to, żeby przejść do historii rosyjskiej jako kolejny Iwan Groźny prawdopodobnie.
Profesor Artur Kozłowski, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Czym żyje Europa?
Parlament Europejski przyjął AI Act, przełomowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Nowe regulacje pozwalają na zbudowanie środowiska prawnego, które z jednej strony zapewni możliwość rozwoju sztucznej inteligencji, a z drugiej gwarantuje poszanowanie praw człowieka i minimalizuje zjawisko dyskryminacji. Nowe przepisy przewidują wprowadzenie kategorii zakazanych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. Do nich zaliczono m.in. stosowanie rozwiązań opartych na technikach podprogowych, czy takich, które dyskryminują określone grupy osób. Niedozwolone będzie także stosowanie systemów AI do tak zwanej oceny osób obywatelskich. To znaczy, że nie będzie można wykorzystywać jej do śledzenia stylu życia obywateli. Parlament Europejski uchwalił też nowe przepisy o ochronie konsumentów. Mają ułatwić uzyskiwanie odszkodowań za straty spowodowane przez wadliwe produkty. Zaktualizowana dyrektywa upraszcza wymogi konieczności dostarczenia dowodu przez osoby ubiegające się o odszkodowanie i znosi minimalny próg szkody w wysokości 500 euro. Konsumenci będą mogli uzyskać odszkodowanie nie tylko za szkody materialne, na przykład w przypadku zniszczenia ich mienia, ale też będą mogli ubiegać się o rekompensatę za straty niematerialne, w tym medycznie stwierdzony uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Dworce kolejowe Swarzewo i Mrzezino na Pomorzu znów będą obsługiwać pasażerów, poinformowały Polskie Koleje Państwowe. Obiekty przejdą remont. Modernizacja jest częścią programu inwestycji drogowych. W dniu wyborów samorządowych 7 kwietnia mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu będą mogli skorzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Decyzję w tej sprawie wspólnie podjęli prezydenci miast. Do gdańskich i gdyńskich lokali wyborczych bezpłatnie zostaną dowiezieni mieszkańcy z niepełnosprawnościami, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie dotrzeć na wybory. Brytyjski rząd będzie oferował 3000 funtów nielegalnym imigrantom, których wnioski azylowe zostały odrzucone za dobrowolne przeniesienie się do Rwandy, ujawnił The Times. Plan jest niezależny od budzących kontrowersje, ale nie rozpoczętych jeszcze przymusowych deportacji do tego kraju.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.